Dzień dobry panie prezesie, witam słuchaczy Radia Gdańsk.
Witam serdecznie pana redaktora i przyłączam się do pozdrowień dla słuchaczy Radia Gdańsk. Dzień dobry.
Panie prezesie, nie tak dawno w Sejmie odbyła się międzynarodowa konferencja organizowana przez Instytut Pamięci Narodowej na temat ofiar komunizmu i imperializmu rosyjskiego w XX wieku. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek w liście do uczestników tej konferencji napisała między innymi tak: dla wielu polityków, naukowców i publicystów z Zachodu komunizm, nacjonalizm i imperializm rosyjski był teoretyczną abstrakcją. Czy teraz, rok po brutalnym ataku rosyjskim na Ukrainę, coś się zmieniło pana zdaniem w tej percepcji Rosji przez Zachód?
Niestety zmieniło się zbyt późno i bardzo brutalnie. Oczywiście agresja rosyjska na Ukrainę otworzyła oczy tym, którzy nie chcieli dostrzec pewnych faktów historycznych i mechanizmów działania współczesnej Rosji, ale jesteśmy w momencie, w którym z całą pewnością tylko ślepiec może nie dostrzegać zagrożenia ze strony Federacji Rosyjskiej, ale powtórzę, bardzo przykro, że w wielu środowiskach w Europie Zachodniej, ale niestety także w Polsce wśród środowisk politycznych, wśród byłego rządu, który starał się doprowadzić do rodzaju resetu i nie ufał historii z jednej strony, a z drugiej strony faktom i agresji rosyjskiej, agresjom rosyjskiej jeszcze sprzed 22-21 roku, to dojrzewanie długie do prawdy i historycznej, i okoliczności, i rzeczywistości, w której żyjemy, jest z jednej strony zatrważające, a z drugiej strony zawstydzające, że musiała wydarzyć się ta przerażająca wojna, żeby część elit otworzyła swoje oczy.
Czy patrząc się na miniony rok, patrząc się na Buczę, patrząc się na te zbrodnie rosyjskich orków na terenie Ukrainy, widzi pan jakąś zmianę, widzi pan coś, co może chociaż jedno słowo możemy powiedzieć, nie tyle dobrego, co tego, że może nie wszyscy Rosjanie są tacy. Czy to widać, czy pana zdaniem jednak nie? Ten imperializm, ta chęć zdobycia terytoriów jest tak wielka i tak podsycana przez władzę, że tutaj mówimy o całym narodzie.
Ja mówię, panie redaktorze, i patrzę na całe to zagadnienie też z perspektywy historycznej. Jako historyk jestem przekonany, że w walce ze złem, tak brutalnym złem, jakim jest dzisiejsza Federacja Rosyjska, która w swojej istocie jest bardzo podobna do Związku Sowieckiego, nie ma miejsca na takie rozważania, że może część ludzi tych mechanizmów nie popiera Władimira Putina. W swojej istocie Federacja Rosyjska jest odbiciem, jest kserem Związku Sowieckiego, co zresztą także w sposób symboliczny Władimir Putin zaznaczał już od dwóch dekad, chłubiąc i stawiając na pomniki Józefa Stalina, odnosząc się do polityki Związku Sowieckiego. Wobec tego ta wojna udowadnia tylko, że w walce ze złem nie ma miejsca na kompromisy i na rozważania, czy być może jakiś odsetek Rosjan tego nie rozumie. Z całą pewnością tak jest, panie redaktorze, drodzy państwo, ale to nie powinno nas wprowadzać nastrój zrozumienia, empatii dla tego, co dzieje się w Federacji Rosyjskiej.
Kończąc ten temat, dla pana jako historyka, zwycięstwo Ukrainy wiąże się z powrotem do granic w jakiej formie?
No oczywiście w tej formie z początku lat 90. z całą pewnością, ale też w formie, która była poprzedzona agresją rosyjską na początku XXI wieku. Ukraina powinna mieć granice historyczne, te, które Ukrainie się należą. I mam nadzieję, że zarówno prezydent Zełenski, jak i naród ukraiński, dzielni ukraińscy żołnierze do takich granic doprowadzą i nie powtórzy się scenariusz sprzed roku 1939, kiedy część państw państw Europy Zachodniej poświęcała kolejne kraje, w tym Czechosłowację, odwracała się od realiów wojny, w tym od realiów wojny w Polsce po 1 września 1939 roku, doprowadzając do najtragiczniejszego konfliktu w historii cywilizacji. Ja mam wielką nadzieję, i to po wizycie pana prezydenta Joe Bidena możemy wszyscy odczuć, że świat i Europa odrobiła straszną lekcję sprzed 80 lat.
Panie prezesie, wspominał pan Putina i pomniki Lenina, czy pomniki sowieckie, które wracają w Rosji. Z naszej przestrzeni publicznej mają znikać, to też zapowiadaliście jako Instytut Pamięci Narodowej, że ta ustawa będzie przestrzegana i znikną pomniki naszej zależności od Związku Sowieckiego. Czy już wszystkie zniknęły? Patrzę się chociażby na Rzeszów i tam spór na temat pomnika czynu rewolucyjnego.
Panie redaktorze, zniknęło 30 pomników, zostało drugie 30. Część samorządów jest z nami w kontakcie i dopełniamy pewnych formalności, aby te właściwie nie pomniki, tylko obiekty chwały Armii Czerwonej zginęły z przestrzeni publicznej polskich miast, ale rzeczywiście są miasta, które z uporem bronią spuścizny sowieckiej. Tutaj wybija się na pierwsze miejsce Olsztyn i ekwilibrystyka pana prezydenta i podpowiadających mu naukowców, aby ten pomnik w Olsztynie, popularne Szubienice, został. Trwają negocjacje też z Rzeszowem, ale większość samorządów zachowuje jednak głęboką przyzwoitość w obliczu tej wojny i rozumie, że symbole totalitaryzmu, który pochłonął 100 milionów istnień ludzkich na całym świecie, w całym XX i teraz pochłania w XXI wieku, te symbole wolnej, niepodległej Polsce nie powinny mieć swojego miejsca, więc ja wierzę w taką rozwagę samorządów i większość z nich zachowuje się w sposób przyzwoity i zgodny z prawdą historyczną.
Czy na Pomorzu ta sprawa została już załatwiona, że tak powiem?
Nie mamy sygnałów wyraźnych z Pomorza, ani w tym katalogu nie znajduje się na Pomorzu, nie znajdują się takie pomniki, które należałoby usunąć. Jak dobrze pamiętam, jest jeden pomnik w Krynicy Morskiej, ale tam nasze Biuro Upamiętniania Walki Męczeństwa jest w kontakcie z lokalnym samorządem, więc akurat jeśli chodzi o Pomorze, to nasycenie sowiecką propagandą jest wyregulowane zgodnie z polskim prawodawstwem w sposób zasadniczy, mówię panie redaktorze, chociaż mogą być miejsca, które jeszcze będą wymagały naszej interwencji.
Skoro mowa o waszych działaniach, porozmawiajmy jeszcze o Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, tych waszych i PN-owskich, które są w odpowiednich oddziałach. Czy cały czas są prowadzone sprawy dotyczące prześladowania opozycjonistów w latach 70. czy 80. ubiegłego wieku?
Oczywiście prowadzimy nowy projekt w Instytucie Pamięci Narodowej, w Komisji Ścigania Zbrodni, Archiwum Zbrodni. Wznawiamy śledztwa, które były prowadzone w latach 80., nawet w latach 90. i już w XXI wieku, które wzbudziły moją, ale także prokuratorów z jednej strony ciekawość, a z drugiej strony wątpliwość. Także upominamy się o te śledztwa, które dotyczą choćby Piotra Majchrzaka w Poznaniu, ale także wznawiamy inne śledztwa, jak pana Jacka Jerzy, aby przyjrzeć się dzięki nowym technologiom, nowym rozwiązaniom i możliwościom prowadzenia śledztwa tym zbrodniom, ale cały czas postępuje także głęboki proces wysyłania wniosków o uchylenie immunitetów sędziów. Do tej pory taka akcja w Instytucie Pamięci Narodowej na taką skalę nie miała miejsca. Jestem przekonany, panie redaktorze, drodzy państwo, że w najbliższym czasie poznamy jeszcze nowe fakty. Nowym osobom, prokuratorom i sędziom komunistycznym zostaną postawione zarzuty i być może uda się także odkryć te tajemnice z archiwum zbrodni, które do tej pory były nieodkryte.
Czy trafiły do waszego archiwum nowe dokumenty w ciągu ostatnich kilku lat, które pozwalają na to, by nowe osoby znalazły się na ławie oskarżonych, te osoby, które prześladowały działaczy opozycji? czy cały czas bazujecie na tej bazie, która jest?
Regularnie trafiają do nas nowe zeznania za sprawą pionu prokuratorskiego instytutu. To jest także eksploracja 93 kilometrów akt w instytucie i kolejne badania. Są nowe techniki śledcze w XXI wieku. Taka determinacja ze strony kierownictwa Instytutu Pamięci Narodowej i naszych prokuratorów, prokuratora Andrzeja Pozorskiego, bo ja jak ten aspekt postawiłem jako jeden z kluczowych, ze strategicznych dla mojej kadencji w Instytucie Pamięci Narodowej, sprawia, że są ciągłe efekty, nie tylko statystyczne. Udało się także już postawić przed sądem sędziów i prokuratorów. Udało się nawet doprowadzić do oskarżenia, więc myślę, że mamy głęboką szansę na to, aby w jakimś stopniu transformacja i sprawiedliwość transformacyjna zaistniała.
Panie prezesie, za dosłownie chwilę, 1 marca, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Niezłomnych, Żołnierzy Wyklętych. CBOS przeprowadził 5 lat temu badania dotyczące naszej wiedzy na temat powojennego podziemia zbrojnego i okazało się, że 45% badanych nigdy o nim nie słyszała. Czy pana zdaniem te wyniki z roku na rok mają szansę się poprawiać? Jak możemy szanować walkę tych, którzy nie złożyli broni, jeśli o niej nic nie wiemy?
No oczywiście, panie redaktorze, drodzy państwo, to jest głęboki proces, w którym widzimy, że sama statystyka podpowiada, iż potrzebujemy więcej czasu na to, aby mówić o naszych bohaterach, żołnierzach niezłomnych, tych, którzy wzięli udział w antykomunistycznym powstaniu po roku 45. My też prowadzimy takie badania na Kongresie Pamięci Narodowej. Zostaną one głęboko zaprezentowane. One pokrywają się z tymi badaniami, o których mówi pan redaktor. W sposób zasadniczy. Musimy wiedzieć, że po 45 roku ten fenomen żołnierzy niezłomnych był przez propagandę komunistyczną głęboko eliminowany, więc widzimy, że 45 lat i pierwsze lata III Rzeczpospolitej to był czas nawet nie tylko amnezji historycznej o ich bohaterstwie, ale też prób ewaporacji ich z przestrzeni publicznej, a powstanie Instytutu Pamięci w roku 2001 to dopiero 21 lat temu, więc przeciw stawiamy prawdę historyczną, setki publikacji projektów edukacyjnych przez 20 lat. Przedstawiamy, kontrujemy tej komunistycznej propagandzie i tym kilku dekadom zakłamywania prawdy o żołnierzach niezłomnych, więc jesteśmy w procesie, który na pewno skończy się sukcesem świadomości.
Dzisiaj na naszej antenie debata między innymi przy współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej właśnie o żołnierzach niezłomnych, żołnierzach wyklętych. Panie prezesie, czy ma pan taką postać z tego okresu, z okresu podziemia zbrojnego, antykomunistycznego, która pana zdaniem najbardziej odpowiednio pokazuje tą walkę, ten ideał, ten patriotyzm, który był u żołnierzy niezłomnych?
Panie redaktorze, ja oczywiście mam cały katalog moich...
Chodzi, panie prezesie, o tego jednego. Niech pan wybierze, czy może jedną.
Jestem, panie redaktorze, rodzicem. W związku z tym ujmuję mnie głęboko testament zapisany przez pułkownika Łukasza Cieplińskiego, pługa z więzienia na Rakowieckiej, listy pisane jako właśnie testament do swojej żony Wisi i do swojego syna Andrzeja, do członków rodziny, pokazuje istotę i wielkość tych osób z całą pewnością, ale też ich wewnętrzne dramaty w obliczu śmierci i gotowość na śmierć dla Boga i ojczyzny. Jeśli miałbym polecić jedną postać, która odda istotę trwania i wielkiego bohaterstwa żołnierzy wyklętych, to zachęciłbym wszystkich do obejrzenia na stronach IPN TV prezentacji Grypsów z celi śmierci Łukasza Cieplińskiego, pługa, ale pamiętając, że tych bohaterów było dużo więcej.
I o tych bohaterach dzisiaj na naszej antenie po godzinie 18. Ja bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
Pięknie dziękuję, panie redaktorze, dziękuję państwu.